Gorąca czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w pierwszej godzinie naszego wieczornego programu, a o trochę ponad pół godziny pozostało do godziny 19. Wczoraj usłyszałem takie zdanie, że obecna aura kwalifikuje się na jakieś takie nowe określenie, wymyślenie nowej pory roku, która w tej chwili nie istnieje. No, nie możemy mówić o przedwiośniu, skoro nie było zimy. Trudno powiedzieć, że przed zimie, bo nie wiadomo w ogóle, czy zima nadejdzie. Ktoś mówił około zimie. Pewnie jest to jakiś pomysł. Nie będę to pytał naszych dzisiejszych gości. Tematy mamy inne do omówienia. Będę komentował ostatnie doniesienia czołówkowe w towarzystwie poznańskich dziennikarzy. Dziś w roli komentatorów wcielają się Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Witaj serdecznie. I na razie jeszcze w naszym studiu jeden gość, Jan Józefowski, telewizja WTK. Witaj serdecznie.
Dobry wieczór.
Trzeci gość w drodze, a wczoraj inny gość w Poznaniu. Donald Tusk, były premier, były przewodniczący Rady Europejskiej i mimo wszystko zaskoczenie, że wejściówki tak szybko się rozeszły na to spotkanie, dlatego że po ostatniej jego wizycie, takiej głośno ubiegłorocznej, nie wiem czy pamiętacie to przemówienie jego słynne, trochę ta fala popularności, jak wydawało mi się, że zaczyna opadać. Nie było jakiegoś efektu wow tej wizyty. Potem, kiedy Donald Tusk miesiąc temu ogłosił, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, trochę to zeszło. Tymczasem przyjeżdża Donald Tusk i proszę bardzo, nie ma miejsca.
Pokazuje zdecydowanie ta wizyta Donalda Tuska, że siła przyciągania byłego premiera jest ciągle niezwykła, ale też istotne wydaje się to, że 2/3 publiki to ludzie młodzi. Bardzo często na spotkania.
A 1/3 to członkowie Platformy.
Pewnie tak, ale sporo było studentów. Można nawet było odnieść wrażenie, że jeszcze młodsi ludzie pojawili się na tym spotkaniu. I to pewnie dobrze świadczy o formacie politycznym Donalda Tuska. Zrobił jednak imponującą karierę i to musi się podobać, jeśli tak wielu młodych ludzi pojawiło się na tym spotkaniu.
Myślę, że gdyby podobne spotkanie zrobił Jarosław Kaczyński, nie byłoby też dużo ludzi?
Młodych ludzi? Mhm. A widziałeś na jakimś spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim 2/3 sali młodych ludzi? Ja widziałem raczej ludzi starszych. To oczywiście nie jest żadna forma oceny, bo obecność starszych ludzi nie jest żadnym wyznacznikiem negatywnym dla polityka, ale jeśli chodzi o przyszłość polityczną, na przykład Donalda Tuska i formacji, którą mógłby reprezentować, to tak duże zainteresowanie wśród młodych ludzi powinno przeciwników Donalda Tuska martwić.
Sebastian Borkowski.
Znaczy ja biorę pierwsze zastrzeżenie, że Donald Tusk przyjechał do Poznania i tu bilety się wyprzedały. Gdyby pojechał do Przemyśla czy do Sanoka, niekoniecznie by taka sytuacja mogła mieć miejsce.
Tak jak prezydent Jacek wygrywa z Andrzejem Dudą w Poznaniu w wyborach prezydenckich, tak? Bo to
trochę tak, więc myślę, że tą poprawkę niezależnie o popularności byłego premiera, tą poprawkę trzeba wziąć, że jednak przyjechał do Poznania. Druga rzecz, że to jednak spotkanie było, nawet jeżeli on opowiadał o jakichś wydarzeniach, możemy powiedzieć, trochę polityczne, nawet bardzo, to jednak skupione było wokół książki.
No właśnie, zapomnieliśmy o tym powiedzieć.
Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że pójście na spotkanie, możliwość, powiem wprost, zobaczenia premiera, wzięcia, kupienia książki, wzięcia jego autografu, to jest też dla osób, które szanują tą osobę i dla których ta osoba jest kimś ważnym. Myślę, że to jest po prostu fajna okazja, żeby zobaczyć, bez żadnych ocen politycznych w tym momencie, czy oceny samego premiera.
Trudno chyba być zwolennikiem Donalda Tuska, chcieć przyjść na jego spotkanie bez kontekstu politycznego.
Ja myślę, że to zależy. Ja myślę, że gdyby ktoś nie był fanem Jarosława Kaczyńskiego, ale miał w swojej bibliotece alfabet Kaczyński i miał możliwość uzyskać tam podpisu Jarosława Kaczyńskiego, to nawet jeżeli negatywnie by oceniał jego postać, to byłoby to duży element
jego bibliotece. Jeszcze możliwy jest element kolekcjonerów politycznych, którzy przychodzą i zbierają książki
troszkę oczywiście fantazujemy.
Oczywiście.
Myślę, że i prawda może być gdzieś tam pośrodku, no ale zadałeś pytanie.
Czy coś na tym spotkaniu, z tego co przedostało się, no bo teoretycznie spotkanie mimo wszystko miało charakter jednak zamknięty, bo ta liczba miejsc była...
Nie, otwarty, każdy mógł...
No nie, bo była limitowana jakby tam ta
pula. Ale każdy mógł ją pobrać, była bezpłatna.
No tak, w sensie nie było tak, że ona była na przykład dla jakiegoś zakonu wąskiego. No to
nie przywieziono działaczy autokarem na spotkanie.
Nie przywieziono, to jest prawda. Natomiast też nie ma jakiejś tam szałującej liczby informacji z tego spotkania, która się przedostała, więc pytam, czy to, co do was dotarło w jakiejś tam mierze, był chyba reporter WTK, tak mi się wydaje, czy padło tam coś takiego, co was w jakiś sposób poruszyło, jakieś zdanie, bo ja mam wrażenie, że dużo było w tym takiej trochę delfickiej pyty w ustach Donalda Tuska.
Na pewno istotne było to, co Donald Tusk powiedział o swojej przyszłości i roli, jaką chce odegrać, i podkreślił, że nie zamierza być politycznym emerytem ani celebrytą. Zamierza odegrać rolę istotną, ważną.
Tak, ja może to zacytuję właśnie. Chcę, żeby ona była pozytywna i wybitna, ale jest jeszcze czas, żeby się zastanowić, jak ją opisać. I tutaj mi taką pytią delficką nieco...
Tym objazdem pokazuje, że wrócił do polskiej polityki. To jest, on zresztą sam tak mówi o tej książce, że to jest kolejny, ona otwiera kolejny etap jego politycznej kariery. Ten objazd po Polsce myślę, że nie jest związany z samą promocją książki. Jest albo powrotem do Platformy i próbą odbicia Platformy z rąk Grzegorza Schetyny. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w styczniu Donald Tusk zgłosił się do tych wyborów na szefa Platformy.
Dałbyś się za to pokroić?
Nie, ale nie zdziwiłbym się. Albo Donald Tusk spróbuje stworzyć jakąś nową formację, która połączy na przykład Platformę i PSL, tak jak mówił o tym wcześniej.
No właśnie, czy bardziej nie pobrzmiewają takie głosy w jego...
Donald Tusk już kiedyś z jednej partii wyszedł, zakładając nową, kiedy uznał, że ta maszyna partyjna już nie działa. I podobnie może być z Platformą.
Ja bym postawił tak na polityczne ustawienie się Tuska, bo z jednej strony faktem, że nie bierze udziału w kampanii wyborczej jako kandydat na prezydenta, zdjął z siebie taką presję, nie wiem, ataku politycznego na niego, no bo w sumie za co atakować polityka, który de facto oficjalnie o żadne stanowisko się nie ubiega. Z drugiej strony...
No taka bezpieczna pozycja, no właśnie, niektórzy mówią, że...
Tak, no właśnie, nawet chciałem powiedzieć, że taka bezpieczna, bo z drugiej strony został politycznym przywódcą jednego z europejskich ugrupowań, no i z trzeciej strony w związku z tym usadawia się na pozycji, ja teraz mogę komentować, ja będę komentował
polityka.
I nic
polityka. Nie możecie zrobić i tak...
No, trochę tą książką stawia się w takiej roli, słuchajcie, ja teraz napisałem, chcę przedstawić swoje zdanie.
To ja teraz jeszcze może trochę zamieszam, bo słuchajcie, sama książka, szczerze, wzbudza taki tytuł. To nie to, że ja mówię szczerze, przecież się zawsze mówię szczerze. Książka wzbudza kontrowersje, nawet nie za sprawą jakichś niezwykle mocnych sformułowań czy jakichś szokujących faktów z europejskiej sceny politycznej, które by się nagle ujawniały, ale chodzi o styl, w jakim została napisana.
Bardzo prosty.
Sebastianie, słucham? Nie.
Bardzo prosty styl.
Bardzo prosty, a niektórzy mówią właśnie, że właśnie taki nadmiernie wyrafinowany. I teraz gdzie tu
znaczy,
prawda?
Ja książki nie czytałem, natomiast w internecie publikowane były przez wydawcę szerokie fragmenty tej książki. Ja mam wrażenie...
Ktoś powiedział, że nikt tak nie pisze dzienników.
No,
cytując całe pasusy z literatury.
To jest napisane tak, jakby ktoś chciał... Kowie na rowie, mówiąc tam, kawę na ławę wyłożyć, po prostu wprost to, co myśli, ale nie z jakimiś przesłaniami, niekoniecznie z jakimś odniesieniem się głębią, tylko wprost. Zadzwonił do mnie premier. Miałem wizytę. Uważam, że pani premier jest taka, a taka. Uważam, że Angela jest taka, a taka. Bardzo proste sformułowania, przejrzyste myśli. Oczywiście nie wierzę, że jest to jakakolwiek forma dziennika. Mam wrażenie, że jest to próba spisania tego, co w którymś momencie kojarzyło mu się. Z wydarzeniami, w których
Jan Józef.
Jeśli prosto, to skutecznie. Jeśli Donald Tusk chciał dotrzeć do tak zwanego przeciętnego polskiego wyborcy, to właśnie tak powinien napisać.
No ale słuchajcie, to chyba jest trochę tak, że są bardzo różne te oceny, bo ja znam z kolei takie recenzje, w których właśnie się pokazuje, że książka jest wybitnie jakby przerysowana w tym sensie, że jest taka podkręcona, wykrowana, że to nie jest pisane na gorąco, tylko właśnie, no nie, że nie są tam takie wstawki, które mają pokazać Donalda Tuska jako takiego wybitnego znawcę sztuki, intelektualistę, czytanego.
Ale czyje to są opinie?
No to są opinie różnych bardzo internautów. To nie jest tak, że to jest
że opinie internautów warto zachować trochę dystansu. Nie przeczytałem jeszcze. Nie wiem, czy którykolwiek z nas przeczytał tę książkę?
Nie, no mówię, fragment
Marcin Makowski na przykład recenzując na Wirtualnej Polsce, on bardzo taką długą recenzję z pełnymi fragmentami tych zdań dawał. No rzeczywiście są tam cytaty z Herberta.
Cytat z Herberta to nie jest przecież żaden hermetyczny krąg.
Nie o to chodzi, tylko wiesz, w momencie, kiedy piszesz dziennik, no nagle nie z głowy cały fragment nie dajesz.
Chciałby polscy politycy, pisząc dzienniki, cytowali Herberta, to na pewno im nie zaszkodzi. spotkaniu Donalda Tuska w Poznaniu. Ciekawe też wydaje mi się to, jak...
Jeden z dziennikarzy Newsweeka napisał, że książka jest mimo wszystko strasznie taka snobistyczna, podkręcona.
Tutaj cytując za relacją jednego z Gazety Wyborczej ze spotkania w Poznaniu, napisał, Tusk powiedział coś takiego na pytanie, czy ta książka nie jest kreacją. Powiedział, że no zdarzają się tam pewne landszafty, problemem jest brak talentu. Miało być 120 stron i kilka zdjęć. Trochę się rozpędziłem.
No tak, a ja z kolei na przykład taki cytat mam. Siedzę na słońcu, w słońcu na tarasie, oglądam reprodukcję obrazów kokoszki, a z telefonu puszczam piątą symfonię Mahlera, popijam powoli malwazję i czułem się tak szczęśliwy.
Mimo wszystko wydaje się, że jest to opis sytuacji lepszy, niż gdyby polityk słuchał Disco Polo.
A może on chce pokazać, że jestem taki lepszy właśnie, że to ja...
Nie, wątpię. Właśnie... No, Tusk śmiał się z tego fragmentu na spotkaniu. Mówił o tym właśnie, że zabrakło mu literackiego talentu, by opisać to lepiej i ciekawiej. Na tym spotkaniu jeszcze ciekawe było to, jak Tusk panował nad emocjami sali, jak potrafił salę rozbawić. To pokazywało, że jest nie tylko politykiem europejskiego formatu, który jest merytoryczny, ale też ma poczucie humoru. I ta mieszanka politycznego sukcesu też w skali Europy, dystansu do siebie mogła być interesująca dla mnóstwa młodych ludzi, którzy na to spotkanie przyszli. Był jeden bardzo ciekawy fragment, kiedy Tusk opowiadał o spotkaniu z Trumpem, który wrócił z Polski. I na spotkaniu tym właśnie z Trumpem pojawili się sympatycy Prawa i Sprawiedliwości przywiezieni autokarami przez PiS, którzy krzyczeli Donald, 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 i Tusk opowiadał, jak bardzo bawił go ten obraz, gdy tylu zwolenników PiS-u krzyczy Donald tak głośno, i zastanawiał się, jak im to przez gardła przeszło. A co jeszcze ciekawsze, później na jednym ze szczytów Trump miał podejść do Tuska i podziękować mu za to, że tak świetnie przygotował to spotkanie wtedy, tak, bo był przekonany, że Tusk jest premierem Polski, z czego Angela Merkel bardzo głośno się śmiała.
O ile to oczywiście jest prawda, bo to pisze sobie,
oczywiście nie wiem,
mówi Donald Tusk.
Jak czytałem fragmenty tej książki, miałem porównanie do książki Leszka Millera, który też już po tym, jak był premierem, jak odszedł z rządu, opisał swoje wspomnienia związane z akcesją i z walką o akcesję do wejścia do Unii Europejskiej. No i mimo że ta książka premiera Millera opiewa na dużo krótszy fragment historii, to też tam znajdziemy tylko tą jedną stronę medalu. To, co on to widział, to, jak on to przedstawiał.
To zawsze
te
jest...
jego myśli, które niekoniecznie musiały być podzielone się wszystkimi myślami,
to
prawda?
To też jest tak, że jak się pisze książkę, to się też panuje nad treścią i zawsze się jednak mimo wszystko pisze.
No słuchaj, no wiesz, jednak...
Nie pisze się samobójczo, prawda?
Tak.
No, ale trudno znaleźć w tych fragmentach, o których mówimy, jakieś wątki politycznie samobójcze dla Tuska.
Politycznie nie, ale na przykład kiedy myli lata, kiedy Robert Lewandowski strzelał tego swojego słynnego pięciogola w meczu
z
Wolfsburgiem. No, ale o dwa lata.
Ale na to Donald Tusk też odpowiedział w czasie tego spotkania, bo to premier Morawiecki zauważył, że Donald Tusk pomylił te lata, na co Donald Tusk odpowiedział, że jeśli politycy PiS-u po deklaracji ministra Glińskiego, który chwalił się tym, że nie doczytuje książek, zaczęli książki czytać, to świetnie.
No, myślę, że w ogóle czytelnictwo w Polsce, czy to będzie za sprawą temat Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Leszka Millera, czy kogokolwiek innego wzrośnie, to
absolutnie
daj nam,
tak,
Panie Boże, taki wzrost. Proszę Państwa, drugi temat, który jest właściwie takim tematem, który się wieczorem pojawił na Wino, czy wczoraj późnym popołudniem, to jest... I teraz mam pewną kropkę i będę Was prosił o podpowiedź. Jak mamy się zwracać? Mówić Piotr R., czy pełnym imieniem i nazwiskiem? Chodzi mi o legendę piłkarską Lecha Poznań, byłego kapitana tej drużyny, wielokrotnego... nie wiem, chyba jedną z postaci, która najwięcej bramek Lechu strzeliła. Na pewno w Ekstraklasie 100 bramek przekroczyła. Kilkakrotnie wystąpił w reprezentacji, skazanego przez wrocławski sąd. Na razie to jest pierwsza instancja, czyli jeszcze będzie odłonić, nie jest prawomocny ten wyrok, za korupcję w polskiej piłce nożnej. Dotyczy to początku lat 2000. No i jak mówimy, Piotr R. czy...
No, czy... Zgodnie z prawem powinniśmy, jak sądzę, mówić Piotr R.
No tak, skoro nie jest to prawo.
A wszyscy wiedzą, o kim mówię.
Wszyscy wiedzą. Sebastianie, weźmiesz to na siebie?
Znaczy, nie tyle wezmę na siebie. Ja pamiętam sprzed kilku lat, kiedy ten temat pierwszy raz przywijał się tak naprawdę, gdzie, no, idąc dalej tym tropem, Piotr L. generalnie nie chciał na ten temat dyskutować. Ja pamiętam sytuację, kiedy dziennikarze zadawali mu te pytania gdzieś oficjalnie. On odwracał się, on w ogóle na ten temat w żaden sposób nie chciał się wypowiadać. No w tej chwili, z tego co wiem, też nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu. Zresztą przeglądałem, nie wiem, chociażby jego media społecznościowe.
Nie jest to mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysową sytuacją. To na pewno.
Natomiast, no, jedyne co, no to w świecie dziennikarskim, tych dziennikarzy sportowych, no dzisiejszy wyrok nie był, znaczy wyrok, który zapadł nie był zaskoczeniem. Tak?
Natomiast w Poznaniu jest to oczywiście coś więcej niż tylko sprawa czysto piłkarska, bo mówimy, tak jak powiedziałem, o pewnej legendzie klubu, a ten klub jest jakiś, mierzy tak, pewną apoteozą miasta naszego, symbolem tego miasta, oknem wystawowym.
Zwróć też uwagę jednak, no, że drogi klubu i drogi klubu i Piotra R., no już kilka dobrych lat temu rozeszły się tak naprawdę.
Mówimy o władzach klubu, ale są jeszcze kibice.
Tak, są jeszcze kibice. No nie, ja patrzę tylko z tej chwili z punktu widzenia klubu, gdzie chociażby prowadzą jakby konkurencyjną działalność wobec siebie, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, prawda?
Zresztą w tym wyroku tak naprawdę, który został wydany przez Sąd Wrocławski, to też jest taki symboliczne miejsce, bo to we Wrocławiu toczyły się te wszystkie sprawy o korupcję w piłce nożnej. Tam jest zakaz nie tylko jakby więzienie w zawieszeniu, wyrok więzienia w zawieszeniu, ale także zakaz pełnienia jakichś funkcji dotyczących dorosłej, seniorskiej piłki. No więc pewnie swoją działalność Piotr R. do tej pory prowadzić będzie.
Trzy zarzuty stawiano Piotrowi.
No właśnie, zaraz o tych zarzutach. Ale jeszcze chciałbym najpierw o jedną rzecz zapytać. To koniec legendy Piotra R.?
A ta legenda dziś jest jakoś szczególnie istotna? Sądzę, że ta legenda już faktycznie stała się historią. Piotr L. nie odgrywa dzisiaj jakiejś istotnej roli w życiu publicznym.
Każdy klub ma takie legendy, które na przykład wpisują się w postaci pomników przedstawionych trybun, tak jak w Poznaniu.
Ta sprawa jest ewidentnie taką gumką, która go wymazuje z tej tablicy pamiątkowej Lecha Poznań.
No, ja bym tutaj dyskutował z taką tezą, bo co innego jest ocena wydarzeń, czy ocena z punktu widzenia klubu, a co innego to, o co spytałeś, czyli co sądzą kibice. No, nie uważam się, nie jestem takim fanatycznym kibicem Lecha i nie znam tego środowiska, żeby wiedzieć tak na pewno, co bezpośrednio ci ludzie. Natomiast no, dla mnie jako kibica Lecha Poznań, no z jednej strony to przekreśla pewne jego zachowania, no z drugiej strony też człowiek ma wiele pozytywnych wspomnień z tym piłkarzem.
No właśnie, bo to jest, zawsze jest problem pamięci w naszej, prawda?
Pamięci, ale też zarzutów. Te zarzuty jasno określają,
no właśnie,
że chodzi
o przyjęcie
korzyści majątkowych w związku z osiągnięciem konkretnego wyniku sportowego, bądź tak, zmianą tego wyniku sportowego. No i pytanie, jakim szacunkiem może cieszyć się sportowiec, który uzależnia wynik sportowy od łapówki, mówiąc w skrócie. Ja nie widzę tu jakiejś szansy na to, by sportowiec o takiej karcie mógł być jakąś istotną częścią historii klubu, którą klub chciałby się chwalić. To trochę jak z dopingiem w sporcie. No to jest jakaś forma przecież zmiany wyniku sportowego na skutek działań bezprawnych. Rosję kluczono za niekorupcyjne wątki, ale dopingowe.
Ale
w taki sposób powinniśmy sportowców zachowujących się w ten sposób traktować.
Dotarł do nas Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa, przepraszam
serdecznie.
Bardzo.
Jesteś to najważniejsze, bezpiecznie dotarłeś.
Taki mały... Kawa jeszcze ciepła.
Czeka oczywiście mały szorcik. Dobrze, to my na chwileczkę damy teraz jeszcze odetchnąć sobie, a pokontynuujemy wątek Piotra Rejsa. O, powiedziałem. To już nie jest Piotr R. Trudno. No trudno, niech będzie na mnie, proszę.
Ty będziesz dalej używać pełnego nazwiska, a my będziemy mówić.
My jako świadkowie w swoim pracy.
Wywiozą mnie do Wrocławia jako kolejnego w takim razie.
Ale powiemy, że będziemy milczeć.
To dobrze, to takich świadków koronnych bardzo sobie cenię. To jak się czyta te zarzuty, to trochę oczywiście jak z piłkarskiego pokera, jeżeli oglądaliście kiedyś ten słynny, kultowy film. bardzo, bardzo dodający chyba rzeczywistość tych lat, dlatego, że tu jest jeden z zarzutów dotyczy tego, że dwie drużyny dają pieniądze za to, żeby się albo jednej drużynie podłożyć, albo z drugą wygrać. I teraz jest taka licytacja w tej sytuacji. No to dokładnie tak, jak w tym słynnym filmie Zaorskiego bodajże, jeśli dobrze pamiętam.
Znaczy tamten film...
Krzysztof Kaźmierczak jednak już z oddechem.
Tamten film, on, z tego co wiem, on opierał się na realia właśnie piłkarskie. No, nie można było wtedy powiedzieć, że proszę, przedstawiamy, jak wygląda ta piłka.
Nie było tylko Lecha Poznań, ale tak. Był Odlew Poznań.
Oczywiście. To była fikcja, ale zrobiona na podstawie realiów. Znam kolegę, który prowadzi taki blog Piłkarska Mafia od lat. Bardzo niepopularny w ogóle, ponieważ no, fani sportu no, z przykrością dowiadują się takich rzeczy, ale polecam uwadze słuchaczy, ponieważ tam można prześledzić całe te właśnie wszystkie mechanizmy od lat przedstawiane i zobaczyć, jak to słabo, znaczy po prostu tak się wszystko rozmydliło na przestrzeni czasu, prawda? Gdyby to razem wszystko wziąć, połączyć, to byśmy zobaczyli, że właściwie w tej piłce, w tym sporcie, no to tego prawdziwego sportu, tego czym żyjemy jako kibice, no niestety jest mało.
Tu warto powiedzieć,
było mało.
Wydarzenia, o których jest mowa też w zarzutach, dotyczą roku 2004. To jest 15 lat temu. A my tak naprawdę dopiero w tej chwili słyszymy wyrok i to pierwszej instancji.
Rzeczywiście. 15 lat będzie prawomocny.
Widzę, Krzysztof doświadczony przez różne eskapady.
Znaczy, no, obserwowałem sprawy w sądzie, no żartuję, nie 15 lat, ale myślę, że do prawomocnego wyroku w tej sytuacji, no pewnie jeszcze 5 lat co najmniej.
Ale też to pokazuje, jak pesymistyczny obraz się to wpisuje, jak polityka bywa ustawką, media bywają ustawką i jeszcze sport do tego wszystkiego.
Słuchajcie, jedno nazwisko bardzo istotne, które tutaj nie padło, to jest pytanie, czy Piotr R.
Hełne, czy z literką?
Piotr Rejs. Rejs, wypowiem to nazwisko, ale drugi. Oskarżony, tych oskarżonych było więcej. Minęło też tak, że nie zostało jakoś tak podjęte drugie nazwisko innego reprezentanta Polski, Waldemaraka, który grał w Lechu, ale to nie jest najważniejsze. Ja mam na myśli słynnego fryzjera Ryszarda F., który tak naprawdę miał stać za całym tym przedsięwzięciem. Co więcej, był wiceprezesem klubu Amika Poznań, który później stał się właścicielem Lecha Poznań i być może też infekowało to też na ten czas jakiś tam późniejszy. I to jest jedyna osoba, która została skazana bez wyroku w zawieszeniu, 4,5 roku bezwzględnego więzienia. No i o nim trochę powiedzmy, bo w Krzysztofie na piłkarskiej mafii to jest chyba osobna tak, zakładka poświęcona.
Tak, on jest tam bohaterem głównym, no, ale no, dzięki niemu bardzo dużo można było się dowiedzieć o tym. Myślę, że gdyby właśnie no, ten człowiek, on cały czas milczał od samego początku, myślę, że nic by nie zeznawał, nie tłumaczył, nie usprawiedliwiał. No, to myślę, że wiele z tych rzeczy by nie wyszło, nie? Także musiało się to z tym wiązać. Natomiast co to wspomniałeś o tym, czy może on infekował, prawda? Generalnie we wszelkich takich no, przestępczych działaniach każdego rodzaju, prawda? No to wiele zależy, czy są ludzie z inicjatywą, prawda? Z jakimś no, pomysłem, prawda? Bo jest to rodzaj biznesu, prawda? No to się wszystko wiązało z pieniędzmi. To nie było robione dla...
I to dużymi, jak
no,
czytamy
właśnie, no, to nie chodziło tutaj o zabawę, czy jakieś ambicje.
34 tysiące dolarów.
No, 100 tysięcy złotych.
No, tylko chodziło.
Okazało się za mało wobec tych
34 tysięcy. To były biznesy, tak. Prawda? Które, jak ktoś ma żyłkę do biznesów przestępczych, no to świetnie.
Tak czy owak, siła nabywcza pieniędzy oferowanej przez świt nowy dwór mazowiecki okazała się większa niż tych, które Gólnik Polkowice ówczesnej.
A Piotr też będzie musiał zwrócić te pieniądze?
10 tysięcy złotych, więc zdaje się,
że... Ale z tych paruset tysięcy, te 10 do zwrotu, to niewielka część.
No też oczywiście jakaś strata siły nabywczej przez te wszystkie lata, inne ceny, moglibyśmy sobie tutaj nieźle pogdybać. Na koniec pytanie, czy waszym zdaniem to już jest historia, przeszłość? Jeśli chodzi o polską piłkę nożną, zjawisko korupcji w futbolu naszym rodzimym.
Znaczy na tym blogu, właśnie, którym wspominam, tam jest tylko ta afera, ta właśnie, o której mówię, ta afera matka, ale są też różne wątki późniejsze. Tam są historie bohaterów, którzy wtedy właśnie wyszli na jaw gdzieś tamtego, a potem się okazało, że w jakiś kolejny, tylko na mniejszą skalę. Ja myślę, że to działa, ale już może nie tak. Może większy jest strach. Tak jak wcześniej korupcja w Polsce była dosyć...
Może potrzeba było takiego może nie fryzjera, powiem. Żeby
tak,
blady strach.
Myślę, że z pewnością ta afera pomogła jakoś stłumić pewnego rodzaju działania, chociaż na pewno one występują. No, nieraz jako kibice widzimy różnego rodzaju mecze, różnego rodzaju wydarzenia i właśnie się zastanawiamy, jak to jest możliwe właśnie. No, tak z punktu widzenia tych, co byli... mówimy o tym filmie, prawda, piłkarska mafia, którzy patrzyli i dziwili się, co się dzieje. Mamy tak samo.
Ale w ciągu kilkunastu lat w Polsce zjawisko korupcji spada, więc jeśli spada równomiernie w różnych
przestrzeniach,
to sądzę, że w piłce też nie wygląda to tak, jak w latach,
chociaż
o których teraz mówimy.
Sebastian Brukowski. Popiło się dodatkowe zagrożenie, czyli zakłady bukmacherskie.
Można zarabiać inaczej.
Które w inny sposób generują możliwość ustawiania pewnych wydarzeń. No, tu chociażby przykład ze snookera sprzed kilku lat, gdzie byli zawodnicy, którzy byli odsuwani, bo po prostu obstawiali swoją porażkę podczas turnieju w zakładach bukmacherskich.
No, w igryce tak jest.
Był też taki, nie wiem, jak wyglądają przepisy obecne, ale zdaje się, zakłady bukmacherskie są, nie wiem, czy oni mogą być w tej chwili oficjalnym sponsorem klubu w tym czasie. Był taki moment
w pewnym momencie, zgodnie z ustawą hazardową, te, które legalnie prowadzą swoją działalność w Polsce. Zresztą bukmacherzy są sponsorami chociażby drużyn w ekstraklasie.
Albo na przykład można wykupić reklamę po prostu. I
tego programu nie sponsoruje firma bukmacherska na pewno.
Nie sponsoruje.
Ale to tak w ogóle to ciekawym tematem jest udział dziennikarzy sportowych, niektórych dziennikarzy sportowych, którzy angażują się i oficjalnie reklamują zakłady bukmacherskie. To jest też ciekawy wątek do poruszenia przy jakiejś może dyskusji.
Żaden z nas szczęśliwie nie jest dziennikarzem
sportowym. Nie jesteśmy czyści jak łza, nawet przychodzą mi takie nazwiska do głowy.
Ale do fryzjera chodzimy. Chodzimy do fryzjera. Do fryzjerów,
mi już to fryzjerów nie grozi, ale Krzysztofie, mały karniaczek pytaniowy na koniec za spóźnienie. Czytałeś książkę Donalda Tuska? Szczerze?
No nie czytałem. Zdanie. Czytałem dużo na jej temat i tak przymierzam się, żeby spojrzeć do niej, bo różne wygląda, że są tam ciekawe rzeczy. Są też rzeczy, które wzbudzają moje, są jakieś kontrowersyjne. No, chętnie bym to skonfrontował.
Wolisz się nie wypowiadać bez...
Ja nie, wolałbym. Generalnie stykałem się w różnych sferach z wypowiadaniem się o dziełach, o książkach bez ich czytania i to nie wychodzi. Dobrze, ale jest tym, którzy to wypowiadają.
Jest cały taki nurt w Polsce mówienia o spektaklach teatralnych, których się nie widziało, o książkach, których się nie czytało. Nie zrobilibyśmy niczego nowego, mówiąc o książce, której nie czytaliśmy.
Wczoraj zrobiłem wyłom i dotyczyło to naszej noblistki, prawda, ale nie wyraziłem krytycznej opinii i nie wyraziłem... Niestety znałem tylko fragment jednego jej dzieła, dotyczyło ono zupełnie czegoś innego, mojego przedsięwzięcia innego, autorskiego.
Na czym ten wyłom polegał?
I właśnie przytoczyłem dzieło, fragment dzieła, które i jakieś wypowiedziałem opinię na ten temat, chociaż nie była to opinia na zasadzie oceny zła, dobrze, natomiast, przepraszam, bo osoby, które wczoraj dosłyszały, mogą teraz powiedzieć, że się nie wypowiada, a się wypowiedziała.
No to proszę Państwa, morał z tej audycji jest taki,
czytaj mnie z pretensjami.
Myślę, że nie. Powiem po audycji tutaj, nie chcę angażować słuchaczy w taką sprawę.
Dziękuję Państwu bardzo. W takim razie powtórzę morał. Czytajmy najpierw sami, potem przekonujmy się, wyciągajmy własne autorskie wnioski, tak jak dzisiaj robili nasi goście. Sebastian Borkowski, portal Miasto.
Dziękuję
Poznań.
Bardzo.
Jan Józefowski, telewizja WTK.
Dobrego wieczoru.
Krzysztof Kaźmierczak, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam.
Kłaniam się Państwu nisko. Dobrego, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.